Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wczytując się w tekst Ewangelii, dostrzegamy powszechny entuzjazm, jaki towarzyszy działalności Jezusa w rejonie Galilei. Ewangeliści sugerują, że jest on owocem dokonanych cudownych uzdrowień chorych i uwolnienia od wpływów złego ducha. Jezusa otaczają tłumy, gdyż, jak zauważa ewangelista Marek, wielu uzdrowił tak, iż wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Opisy uzdrowienia chorych oraz przywracania sprawności upośledzonym pokazują, w jaki sposób Jezus reaguje na ból fizyczny człowieka. Trudno jednak byłoby szukać w Ewangeliach konkretnych wyjaśnień Jezusa na temat choroby, ani tym bardziej ascetyczno-moralnych interpretacji ludzkiego cierpienia. Pan Jezus nie zachęca też, aby chorzy i cierpiący znosili swój ból w imię jakichś idei. Uzdrowienia dokonywane przez mistrza z Nazaretu, jego sposób przyjmowania oraz obrona chorych i upośledzonych objawiają zupełnie nową perspektywę. Jest to perspektywa Królestwa Bożego. Przywracanie zdrowia chorym i pełnej sprawności upośledzonym jest wypełnieniem się zapowiedzi mesjańskich o przyjściu Królestwa Bożego. Bóg jest tym, który leczy swój lud z ran, przywraca zdrowie chorym, daje chleb głodnym, staje w obronie słabych i wyzwala uciśnionych. W tym właśnie objawia się nadejście Królestwa Bożego. Potwierdza to sam Jezus, gdy na pytanie Jana Chrzciciela o tożsamość mesjańską odpowiada dwom jego wysłańcom, zwracając uwagę na dzieła uzdrowienia, na głoszenie dobrej nowiny ubogim i tak dalej. A zatem nadejście Królestwa Bożego to jedyna racja, którą Jezus uzasadnia swoją troskę o doznających jakiegokolwiek cierpienia. Należy w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Pawła, że Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Oczywistym więc staje się powód, dla którego Jezus zawsze wiąże uzdrowienie z aktem wiary. Cuda uzdrowień nabierają sensu jedynie w perspektywie wiary, której on domaga się od proszących go o łaskę uwolnienia od cierpienia, a więc łaskę uzdrowienia. Dlatego w opisach uzdrowień zawsze pojawia się charakterystyczne pytanie: czy wierzysz? Oczywiście wyrażone na różne sposoby. Jezus swoim uzdrowicielskim gestem nie tylko przywraca choremu zdrowie fizyczne i sprawność ciała, ale wprowadza go na nowo w sieć życiowych relacji, które pozwalają mu żyć w sposób godny i wolny. Każde uzdrowienie dokonane przez Jezusa posiada ten podwójny charakter. Jest ono równocześnie uleczeniem ciała chorego oraz przywróceniem go do pełnego udziału w życiu społecznym oraz religijnym, gdyż każda choroba lub ułomność fizyczna wiąże się z jakimś ograniczeniem, a nawet z wyłączeniem z życia publicznego. to wykluczenie szczególnie boleśnie dotykało kobiety, zwłaszcza te, których choroba wiązała się z krwotokiem, gdyż przepisy prawa lewickiego takie kobiety uznawały za nieczyste, skażone, a więc stanowiące źródło skażenia i zagrożenie dla rytualnej czystości innych osób. Typowym tego przykładem jest ewangeliczny epizod z kobietą chorą od 12 lat na upływ krwi. Wiedząc, że jest napiętnowana społecznie, kobieta ta nie ma odwagi stanąć przed Jezusem i prosić o uzdrowienie. Zdobywa się jednak na zbliżenie do Niego i potajemne dotknięcie się Jego szat. W tym geście widać wielką determinację i jeszcze większą jej wiarę. Z chwilą, gdy poczuła w swoim ciele, że została uzdrowiona, ogarnęło ją przerażenie, bo zdała sobie sprawę, że jako nieczysta i wykluczona ze społeczności, jakby wykradła Jezusowi moc uzdrawiania. Tymczasem Zbawiciel nie tylko, że jej nie odrzuca, ale przeciwnie, zwiastuje jej wielką nowinę, mówiąc do niej z nutą pewnej czułości: córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. W przytoczonym tu wydarzeniu warto zwrócić uwagę na charakterystyczny dla ewangelicznych opisów uzdrowienia dialog, jaki Jezus prowadzi z chorym. Najpierw Jezus przyjmuje prośbę chorego o uzdrowienie, a następnie, umieszczając ją w optyce Królestwa Bożego, ukazuje, jaki jest najgłębszy motyw przedkładanej prośby. Jest nią nie zawsze dostatecznie uświadomiona potrzeba przezwyciężenia samotności i lęku przed śmiercią. Widać to szczególnie w trzech opisach wskrzeszenia umarłych. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z osobami młodymi. Najpierw jest to młodzieniec z Nain, potem córka Jaira, a wreszcie Łazarz. Ich wskrzeszenie jest wyrwaniem ze szpon śmierci i oddaniem najbliższej rodzinie: syna matce, córki ojcu, a Łazarza jego siostrom. Oczywistym tego następstwem jest wielka radość wszystkich domowników. W ten sposób uzdrowienia chorych i wskrzeszenia umarłych stają się znakami zapowiadającymi prawdziwy szalom, to znaczy szczęście i pokój. Potwierdza się, że nadejście Królestwa Bożego oznacza wypełnienie obietnicy szczęścia dla ubogich i cierpiących. Kolejną więc charakterystyczną cechą duchowości Nowego Testamentu jest nowy sens cierpienia i choroby widziany z perspektywy nadchodzącego Królestwa Bożego. Jezus swoim dziełem zbawczym nie znosi bólu, cierpienia czy śmierci. One wciąż wpisane są w ludzką egzystencję i każdy człowiek doświadcza ich na różne sposoby. Właśnie ta powszechność cierpienia stanowi podstawę do tego, aby uczynić je środkiem udoskonalenia moralno-duchowego samego cierpiącego, a zarazem by uczynić je okolicznością, w której może objawić się moc Boża, o ile człowiek okazuje posłuszeństwo wiary. Ta perspektywa nadchodzącego Królestwa Bożego jeszcze bardziej odsłania się gdy chodzi o nieuchronność śmierci. Jezus, po ludzku biorąc, doskonale zdaje sobie sprawę z wiszącej nad nim groźby skazania na śmierć, gdyż jego działalność w ówczesnej sytuacji politycznej Izraela była niebezpieczna i mogła przyczynić się do destabilizacji życia społecznego. Tak przynajmniej uważano. Jednakże Jezus na swoją śmierć patrzy nie jak zwykły człowiek, który zdaje sobie sprawę z tymczasowości swojej egzystencji. On umieszcza ją w ramach swego bardzo osobistego zaangażowania się na rzecz Królestwa Bożego. To też dla Jezusa źródło nadziei w obliczu groźby śmierci nie ma charakteru psychologicznego. Oznacza to, że nie ucieka się on do swego potencjału duchowego, jaki tkwi w jego wyjątkowo spójnej osobowości. Zasadniczym źródłem jego nadziei w obliczu śmierci jest najściślejsze zjednoczenie się z Ojcem, które jest celem i sensem troski o Królestwo Boże. Brutalną śmierć Chrystus Pan włącza w swoje dzieło zbawcze, potwierdzając tym samym własną deklarację wypowiedzianą w świątyni jerozolimskiej, gdy miał 12 lat. Mam być w sprawach Ojca. Na tym właśnie polega nowość duchowej postawy, jakiej uczy nas Pan Jezus wobec cierpienia i śmierci. Mianowicie zaufać Bogu i każde swoje cierpienie, a nawet śmierć, oddać na służbę Królestwa Bożego, zgodnie z tym, co pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należy.